Godzina 6 minęła na antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu temat, który od kilku dni zajmuje chyba nas wszystkich i który też w jakiś sposób ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak się czujemy, jak przeżywamy, jak patrzymy na pewne sprawy, a więc konflikt za naszą wschodnią granicą. O tym mówić dziś będziemy, bo Kościół zachęca do tego, aby nie tylko wspierać materialnie tych, którzy ucierpieli czy cierpią w czasie konfliktu, ale także, aby wspierać duchowo wiele inicjatyw, także w naszej diecezji, które są właśnie poświęcone tej modlitwie za uchodźców, tak, czy za uciekających z Ukrainy, ale przede wszystkim tutaj prosimy o modlitwę i o pokój. Przewodniczący Episkopatu Polski, ale także wielu innych kapłanów, arcybiskup Stanisław Budzik również prosi o modlitwę właśnie w tej intencji. To jest ten temat główny, który będzie dzisiaj dominował, ale też musimy pamiętać o tym, że zaczynamy, proszę Państwa, Wielki Post już najbliższą środę, środa popielcowa, i przez 40 dni będziemy przygotowywać się do tej największej tajemnicy, jaką jest zmartwychwstanie. Środa popielcowa w tym roku nie tylko jakby nawiązująca, rozpoczynająca nowy post, ale Wielki Post, ale jest to także dzień modlitwy i postu w intencji pokoju, i taki dzień został ustanowiony z inicjatywy papieża Franciszka. O tych też właśnie kwestiach mówić będziemy w Busoli. O papieżu Franciszku, a raczej do jego orędzia również zerkniemy. Kilka słów na temat tego, co papież Franciszek do nas wszystkich napisał. Te i inne wiadomości do godziny 7 zapraszam. Wezwanie do modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie oraz pomoc dla uchodźców wojennych przebywających do Polski to były główne tematy nadzwyczajnego zebrania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi potępili barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Ukrainie. O tym komunikacie, a także o tym, co było na tej Radzie, teraz już ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Będzie konkretna pomoc, będzie konkretne wsparcie, ale także jest konkretny apel o modlitwę o to, by ten konflikt nie rozszerzył się, by ten konflikt nie stał się konfliktem, który rozejdzie się, rozszerzy na całą Europę czy świat. I w tym bardzo trudnym momencie prosimy wszystkich o modlitwę, a biskupi w sposób szczególny błogosławią i swoją duchową opieką obejmują tych, którzy są ofiarami tej wojny, która dzieje się na terytorium Ukrainy. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski bardzo prosi i zwraca się z apelem do wszystkich wierzących o to, by nieustannie w tym czasie modlić się w intencji pokoju w Ukrainie. Zachęca też wszystkich biskupów diecezjalnych, by takie modlitwy wprowadzić i one były aplikowane na wszystkich mszach świętach, by specjalne intencje wznoszono, by odmawiano suplikacje, a także zachęcają księża biskupi do podejmowania postów, intencji naszych braci i sióstr w Ukrainie.
Pozostajemy oczywiście przy temacie Ukrainy. Z prośbą o modlitwę zwracają się kolejni biskupi, ale także przewodniczący Episkopatu Polski apeluje o modlitwę i gotowość do pomocy Ukrainie. Wyrażam swoją solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w tym i w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy, napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.
Co dokonuje się na naszych oczach, jest kolejną odsłoną właśnie niegodziwego działania antychrześcijańskiego, praktycznie, które nie bierze pod uwagę ani opinii innych ludzi, ani cierpienia innych ludzi, ani też prawa tego partykularnego i uniwersalnego do niepodległości każdego państwa. To jest jakby stara polityka kolonialna, która uważa, że mocniejszy może podporządkować sobie słabszego bez żadnego oglądania się na jego wolę.
Nawiązując do prośby Ojca Świętego, przewodniczący zwrócił się do biskupów i wszystkich wiernych, aby środa popielcowa była obchodzona w Kościele jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.
W środę popielcową będziemy przeżywać dzień postu i modlitwy w intencji pokoju, o który zaapelował papież Franciszek na zakończenie wczorajszej audiencji generalnej. Papież mówił: zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Nie ma cienia wątpliwości, że w tle jest wiele konfliktów zbrojnych, które są już w tej chwili praktycznie na całym świecie, ale w sposób szczególny myślimy o Ukrainie.
Zachęcam wszystkich, aby środa popielcowa była właśnie takim dniem. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Zaapelował papież Franciszek na środowej audiencji generalnej. W moim sercu odczuwam wielkie cierpienie z powodu pogarszającej się sytuacji na Ukrainie. Mimo wielu wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni otwierają się scenariusze coraz bardziej niepokojące. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa udrękę i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne, powiedział papież. Tekst tego wystąpienia oczywiście dostępny jest na stronach Konferencji Episkopatu Polski, natomiast ten apel papieża Franciszka jest o to, aby środa popielcowa rzeczywiście była takim dniem wyjątkowym. W wielu parafiach odbywają się w związku z też apelem papieża Franciszka czy biskupów na całym świecie praktycznie pojawiają się inicjatywy, które właśnie mają służyć odpowiedzi. Tą odpowiedzią oczywiście jest modlitwa. I myślę, że warto też się zainteresować swoimi parafiami, bo w wielu, tak jak w parafii Świętej Rodziny, tak jak w parafii Andrzeja Boboli w Lublinie, tak jak w parafii Świętego Jana Pawła II, tutaj jest sporo inicjatyw, które również są związane z modlitwą o pokój na Ukrainie i nie tylko, tym bardziej zachęcam. A studenci z Ukrainy i pracownicy uniwersytetów, którzy zmuszeni byli do ewentualnego opuszczenia swojego domu po przybyciu do Polski, będą mogli korzystać z infrastruktury naukowej, dydaktycznej oraz socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ta uczelnia w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji przygotowuje się do ewentualnego przyjęcia studentów uchodźców. W razie potrzeby ewakuacji uniwersytetów ukraińskich studenci i pracownicy ośrodków będą mogli szukać schronienia właśnie tu. Tutaj się będą mogli pracować, studiować także na uniwersytecie. To jest jedna z inicjatyw, o której chciałam Państwu powiedzieć. To właśnie ta inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast takich inicjatyw wspierających Ukrainę jest bardzo dużo. To chociażby Solidarni dla Ukrainy czy z Ukrainą, program na miejscu, a zbiórka trafi do diecezji charkowsko-zaporowskiej, w której przecież bardzo dużo się dzieje. I w tym momencie te prace są prowadzone. Pieniądze można przekazywać na numer konta, który jest podany na stronie lubelskiej Caritas, również w dolarach i euro. Można także wspierać wiele tych inicjatyw, które są związane właśnie z pomocą humanitarną. Są punkty, które zbierają odzież, żywność. Myślę, że też jest to ważne. Tak jak powiedziałam, obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Teraz trzeba by było, myślę, podsumować te wydarzenia, które miały miejsce, i o tym ksiądz Leszek Gęsiak.
Kościół deklaruje przy pełnym poszanowaniu polskiego prawa i procedur określonych przez polski rząd wsparcie dla wszystkich osób, które takiej pomocy będą w naszym kraju potrzebować. Biskupi apelują o to, by na potrzeby tych, którzy przybędą tutaj z powodu wojny do Polski z Ukrainy, by otworzyć nasze domy, nasze hostele, także domy diecezjalne, parafialne, rekolekcyjne i wszelkie miejsca, gdzie może być świadczona pomoc ludziom potrzebującym. To będzie po prostu świadectwo naszej wiary.
Ksiądz Leszek Gęsiak przypomina, że biskupi modlą się za Ukrainę i za rządzących na całym świecie. A Caritas, tak jak wspominałam o lubelskim Caritas, ta ogólnopolska Caritas również będzie odpowiadać na potrzeby chwili.
Jeżeli chodzi o Polskę, to Caritas, które graniczą z Ukrainą, są to 4 Caritas diecezjalne, w takim małym stopniu Caritas diecezji siedleckiej ma 2 parafie, ale więcej parafii oczywiście mają Caritas archidiecezji lubelskiej i przemyskiej oraz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Przekazaliśmy dla nich także 100 tysięcy złotych, też na najbardziej potrzebne rzeczy. To, co obecnie dzieje się, najbardziej jest widoczne właśnie w diecezji przemyskiej, która ma granicę między innymi w Medyce, tam jest to przejście piesze. Tam Caritas zorganizowała taką pomoc doraźną, a więc rozdaje zupę, rozdaje ciepłe posiłki, rozdaje kanapki, bułki i tak dalej. Do Przemyśla zdążają pociągi z Kijowa. Wczoraj przyjechało ich kilka. W pierwszym pociągu było 1000 osób. Jest to ta grupa ludzi, którzy wcześniej wykupili bilety, już wiedzieli, że będą się ewakuować. Dzisiaj ci, którzy przybywają, to już często są ludzie, którzy przychodzą bez niczego. Mamy takich uchodźców już właśnie w Caritas Lublin, ale także w Caritas Kielce. Jutro, pojutrze pewnie będzie więcej uchodźców. To będą ludzie być może już z Kijowa dojadą. I my przygotowujemy się na taką pomoc i tą doraźną, i pomoc długofalową. I my bierzemy udział wraz z innymi NGO-sami. Dzisiaj było spotkanie w KPRM, braliśmy w tym udział, było kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Caritas diecezjalna udostępniła swoje ośrodki. Na razie na Podkarpaciu samym jest to 1000 miejsc. Osoby, które przyjechały teraz z Ukrainy, to są osoby, które mają często właśnie tutaj w Polsce swoje rodziny, swoich znajomych. Po nich przyjeżdżają także z innych krajów, z Niemiec, ze Szwecji i te osoby są zabierane. I jesteśmy gotowi, także przygotowaliśmy w Caritas Polska kilkanaście ton żywności i w miarę zgłaszanych potrzeb przez Caritas diecezjalne będziemy je dystrybuować właśnie tam, gdzie zachodzi taka konieczność.
I będzie podzielana pomoc uchodźcom z Ukrainy i ona będzie udzielana w Polsce, ta pomoc.
Te nasze ośrodki caritasowe to są ośrodki wypoczynkowe, ale także świetlice. One są w całym kraju. Bazę noclegową będziemy zwiększać. Dzisiaj odbyło się spotkanie pierwsze też nadzwyczajne dyrektorów Caritas. W poniedziałek będzie kolejne. Będziemy się spotykać na bieżąco. Sytuacja, jak widzimy, jest bardzo zmienna, a więc tutaj będziemy odpowiadać na różne potrzeby, które są potrzebą chwili.
To są te najważniejsze informacje, które pojawiły się po spotkaniu stałej konferencji Episkopatu Polski. 1 marca obchodzić będziemy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu miejscach takie wydarzenia będą miały miejsce, a w Kościele Świętej Rodziny w Lublinie odbędzie się msza, uroczystości odbędą się i msza święta o godzinie 12, której przewodniczyć będzie biskup Adam Bab, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Janusz Stępniak, proboszcz parafii świętej Barbary w Łuszczowie. Po mszy świętej odbędzie się koncert patriotyczny Chwała Bohaterom w wykonaniu grupy Feniks. W hołdzie żołnierzom wyklętym także sporo wydarzeń, nie tylko tu, ale także w innych parafiach, w innych miejscowościach, w miastach. Myślę, że też warto tutaj nad tym tematem się pochylić. Rozpoczynamy, proszę Państwa, już w środę Wielki Post. Ten czas, kiedy będziemy przygotowywać się do Wielkanocy, to ten Wielki Post zaprasza do nawrócenia, do zmiany mentalności, tak aby życie miało swoją prawdę, piękno, nie tyle w posiadaniu, ile w dawaniu, nie tyle w gromadzeniu, ile w sianiu dobra i dzieleniu się nim, napisał Ojciec Święty w orędziu na 2020 rok. Teraz o tym orędziu ksiądz Leszek Gęsiak.
W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież zachęca, aby zastanowić się nad napomnieniem świętego Pawła do Galatów. W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy, a zatem, dopóki mamy czas, czynimy dobrze wszystkim.
4 marca, a więc w najbliższy piątek, obchodzić będziemy Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego nieletnich. Ta duszpasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, służy kształtowaniu naszych sumień i wrażliwości oraz stanowi pomoc do naszego często duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy, napisał arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży w tymże komunikacie. Posłuchajmy.
4 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Kościół w Polsce po raz 6 będzie przeżywał Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Pragnę zachęcić wszystkich do włączenia się w modlitwę w naszych parafialnych wspólnotach, między innymi poprzez udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej z przygotowanymi na ten dzień specjalnymi rozważaniami, Podobne rozważania zostały przygotowane do tajemnic różańcowych, a także do modlitwy koronką Bożego Miłosierdzia. Możemy także w tym dniu szczególnie pamiętać o wszystkich skrzywdzonych w czasie Eucharystii, sprawując ją w ich intencji. Niech wyrazem naszego wsparcia będzie również post i uczynki pokutne, ale nade wszystko postawa otwartości i zrozumienia, przyjęcie osób zranionych i ich bolesnych historii. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła. Osoby skrzywdzone, niezależnie od tego, kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im również naszego duchowego towarzyszenia.
Kościół w Polsce po raz szósty będzie przeżywał Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego nieletnich. Na antenie Radia Lublin teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
Szczęść Boże, dzisiaj pytanie, które na początku chciałbym nam postawić, brzmi następująco. Kto dzisiaj jest naszym nauczycielem? Kto kształtuje nasze postawy? Kto wpływa na nasze myślenie? Kto ma naprawdę realny wpływ na to, jak my zachowujemy się albo co my robimy? Czy nie są to osoby, które są tak zwanymi osobami hejtującymi? Zobaczcie, my dzisiaj nie możemy nic powiedzieć. Nawet najpiękniejsze, najszlachetniejsze postawy, które byśmy chcieli wyrazić w pomoc innym, zawsze są zhejtowane. Cokolwiek by się nie wydarzyło, znajdzie się jakaś grupa zakompleksionych osób, które powiedzą, że to jest na pewno jakieś podwójne dno, które skrytykują daną postawę, którzy powiedzą, że to nie ma sensu. I tak każda nasza postawa dzisiaj jest kształtowana przez hejterów, gdzie mowa nienawiści ma swój niesamowity rozkwit. Dzięki szybkim mediom każdy może dzisiaj, chowając się za swoim nickiem internetowym, niemalże wytknąć nawet najbardziej świętym osobom, najbardziej szlachetnym osobom jakąś podwójną moralność. Wystarczy tylko powiedzieć, bo mi się wydaje, że na pewno coś tam ma w zanadrzu, już od razu inni to podchwytują. I w ten sposób my się dzisiaj rozwijamy, kształtujemy jako społeczeństwo. I to jest nasza tragedia współczesnych czasów. A co mówi dzisiaj Jezus właśnie w tym kontekście? Czytamy w Ewangelii tak. Pyta Jezus w ten sposób. Czy niewidomy może prowadzić niewidomego? Czy obaj nie wpadną do dołu? Zobaczcie, czy to nie jest tak, że dzisiaj właśnie ten cały hejt rozlewany w internecie, przekazywany w różnych sytuacjach w społeczeństwu, czy to nie jest tak, że to właśnie taki zakompleksiony niewidomy prowadzi wtedy nas, którzy się boimy prawdy, boimy się siebie, boimy tego, by coś naprawdę powiedzieć, bo od razu inni skrytykują, znajdą w całym dziurę, będą szukali tego, że na pewno jakieś jest podwójne oblicze tego. Czy to nie jest tak, że staliśmy się niewolnikami tych opinii ludzi, którzy są ślepi i niewidomi? Zakompleksieni, którzy sami nie sobie z sobą nie radzą, dlatego potrafią tylko i wyłącznie szukać drzazgi w oku swojego brata? Bo Chrystus mówi dalej. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Zamknęliśmy się w takim lęku. Jako społeczeństwo coraz bardziej widzimy, że to niestety zaczyna się mocno rozwijać, że nie mamy prawa do siebie samych. choćbyśmy chcieli wiele dobrych, fajnych rzeczy zrobić, to od razu boimy się i myślimy, jak ktoś to skomentuje, jak ktoś to będzie postrzegał, jakie będą od razu wcałem w dziury. Zobaczcie, sam występuję w mediach i wielokrotnie cokolwiek się nie wydarzy, to wielu ludzi do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, w opiniach jest to, to i to. Od razu wszyscy na to patrzymy, kto, jakiś zakompleksiony człowieczek sobie coś tam pisze. Tam zazwyczaj nie ma prawdy. Albo jest prawda ugruntowana przez jakiegoś obóz opozycyjny, który potrafi zniszczyć drugiego człowieka z zazdrości. Chrystus wyraźnie dzisiaj mówi o tym, że jeżeli widzisz drzazg wokół swego brata, a nie widzisz belki w swoim oku, to jesteś właśnie tym nauczycielem, który jest niewidomy, prowadzi niewidomego. Po co tak dzisiaj o tym dość emocjonalnie mówię? Dlatego, że dopóki nie otrzeźwiejemy, dopóki nie ockniemy się, że powinniśmy zbojkotować słuchanie tych wszystkich paszkwili, zbojkotować czytanie i pisanie tych wszystkich komentarzy pod artykułami, gdzie można naprawdę popaść w zakompleksienie czy wręcz w nerwice, dopóki tego nie zrobimy, będziemy się stawali tymi niewolnikami. Ludzi, którzy w ten sposób leczą swoje kompleksy. Ja to tak nazywam. Prawdą jest Ewangelia. I tylko po owocach nas ktoś może poznać. Jeżeli owoce mojego życia są dobre w postaci miłości, dobroci, życzliwości, pomagania innym ludziom, to nie bój się. Nawet jeżeli będą cię inni krytykowali, mówili, że jesteś gwiazdorem, bufonem, bufi kimkolwiek innym. Bądź sobą, aby kiedyś staniemy przed Chrystusem, żeby nie było, że ze względu na to, że bałem się, wstydziłem opinii ludzkiej, dlatego wolałem siedzieć w domu i nic nie robić. Nie. Zło nas nie może zwyciężać. Pamiętajcie o tym, żebyśmy patrzyli na owoce, które powstają z naszej działalności, z naszego życia, w rodzinie, w społeczeństwie, w kościele. Tam, gdzie jest dobro, tam jest Bóg. Nie bójmy się tego.
Życzę Państwu spokojnej mimo wszystko niedzieli. Życzę też takiego spokoju w tym nadchodzącym tygodniu, aby nie powtórzyły się te, myślę, emocje, te nerwy, które towarzyszyły nam w środku tygodnia, kiedy ogłaszane były kolejne decyzje prezydenta Rosji. Życzę, żeby ten tydzień był spokojny i obfitował w wydarzenia pozytywne, a nie te tylko związane z konfliktem, jakie toczy się za naszą wschodnią granicą. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.